ja będę czekał.
Wiadomości wnet. Wiadomości wnet.
Dzień dobry Państwu. W środę 2 listopada, chwila po godzinie 16. Jaśmina Nowak, zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że pierwsza elektrownia jądrowa powstanie w Lubiatowie Kopalinie w województwie pomorskim. Rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy tego obiektu we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. To formalny początek ponad 10-letniego procesu powstawania elektrowni atomowej. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że to inwestycja w system energetyki jądrowej, która będzie miała korzystne, a także długotrwałe dla Polski skutki. Premier Mateusz Morawiecki jest za powołaniem komisji weryfikacyjnej w sprawie energetyki. Szef rządu zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony projekt powołujący takie gremium. Na razie nie wiadomo, jaki zakres czasowy obejmą pracę potencjalnej komisji. Wcześniej posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw działań organów państwa w sprawie zapobiegania, a także przeciwdziałania wpływom zagranicznych służb specjalnych na politykę zagraniczną Polski w latach 2013-2020. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że w ciągu miesiąca zapora elektryczna na granicy Polski z Białorusią będzie gotowa. Budowa ogrodzenia na tej samej granicy zostanie zakończona latem tego roku. Szef MSWiA powiedział, że po uruchomieniu systemów elektronicznych będzie to najlepiej strzeżona granica zewnętrzna w Unii Europejskiej. Przedstawiciele resortu wskazali, że według pozyskanych informacji szansa na przedostanie się przez zaporę wynosi 1%. Minister Mariusz Kamiński powiedział także, że konieczne jest podobne zabezpieczenie granicy z Rosją. Szef MSWiA zapowiedział, że na całej tej granicy powstanie zapora elektroniczna. Zaznaczył, że nie można wykluczyć ataku hybrydowego, także bezpośrednio ze strony Federacji Rosyjskiej. Mariusz Kamiński wskazał, że ataki hybrydowe ze strony Białorusi nie były suwerennym działaniem tego państwa. Decyzje były podejmowane w Rosji, a jej stolica Moskwa była z reguły pierwszym przystankiem w drodze na granicę pomiędzy Polską i Białorusią. Minister wskazał, że z tego powodu nasza granica z Rosją także może być atakiem kolejnych grup migrantów. Wykonawca prac ma być wyłoniony pod koniec listopada. Tymczasem za kilka miesięcy w kilku gminach w Belgii specjalne kamery będą identyfikowały kierowców korzystających z telefonów komórkowych podczas jazdy. Projekt pilotażowy zostanie uruchomiony na początek w jednej z brukselskich gmin, a także w dwóch gminach, zarówno w Walonii. Zdjęcia wykonane przez kamery mają być natychmiast przekazywane na policję, a ta będzie wysyłać mandaty. Kary są wysokie, bo to około 200 euro, a recydywistom odbierane jest nawet prawo jazdy w Belgii. Inteligentne kamery i natychmiastowe mandaty mają doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych powodowanych przez kierowców właśnie korzystających z komórek podczas jazdy. Z danych Belgijskiego Instytutu Ruchu Drogowego wynika, że kierowcy spędzają 2% czasu za kierownicą z telefonem komórkowym w dłoniach. Chodzi nie tylko o rozmowy, wysyłane SMS-y, ale także o wykorzystywanie smartfonów jako GPS-ów. Karane jest trzymanie ich w ręku, na kolanach czy na fotelu obok. Muszą być one w uchwycie przymocowanym do deski rozdzielczej bądź do szyby. I drodzy Państwo, mamy godzinę 16.05. Za moment rozpoczynamy popołudnie wnet. Połączyłem się m.in. z rzecznikiem Straży Granicznej, z Anną Michalską i tutaj porozmawiamy właśnie o budowie zapory na granicy pomiędzy Polską a Rosją. Połączyłem się także z Kazimierzem Gojowym, Studio Bejrut, i tutaj spojrzenie właśnie z Libanu na wybory w Izraelu, a także z szerszej perspektywy, z perspektywy regionu. Pojawi się także profesor Romuald Szeremietiew, a na zakończenie temat związany z budową elektrowni atomowych w Polsce. Tuż po godzinie 17.10 Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, a 17.30 to Liliana Wiadrowska, czyli wielka wyprawa postscriptum. To wszystko przed nami w dzisiejszym popołudniu wnet. A teraz niech zagra dla nas Blondie utwór Maria, a my wracamy za kilka chwil.
Reklama.
Przedsiębiorco, chcesz zrealizować nową inwestycję? Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Możesz ją uzyskać niezależnie od wielkości firmy. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji masz szansę na dynamiczny rozwój. Wejdź na stronę www.strefainwestycji.gov.pl i poznaj szczegóły programu. Przedsiębiorco, inwestuj z ulgą. Kampania realizowana przez podmioty zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Po reklamie.
Autopromocja.
Świt wolności. Od poniedziałku do piątku o 5 rano. I białoruskie noce. 2 godziny. Poniedziałek, piątek od 23.
To była autopromocja.
Popołudnie wnet.
Mamy godzinę 16.11 na zegarach, a teraz, drodzy Państwo, porozmawiamy o sytuacji na granicy, ale nie porozmawiamy z panią porucznik Anną Michalską, a z panem Konradem Szwedem, z młodszym chorążym Straży Granicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo miło, że jest pan gościem Radia Wnet. To zacznijmy może od granicy polsko-rosyjskiej. Wiemy już, że będzie zapora właśnie przy obwodzie kaliningradzkim. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda tam sytuacja? Dlaczego teraz rząd zdecydował się na taki ruch? Czy są jakieś sygnały związane z destabilizacją właśnie tej części granicy?
W tej chwili na odcinku granicy z Rosją jest spokojnie i stabilnie. My nie widzimy potrzeby, aby przerzucać tam dodatkowych sił funkcjonariuszy. W tej chwili analizujemy i monitorujemy na bieżąco sytuację, która występuje na granicy z Rosją. Oczywiście jest to związane z uruchomieniem lotniska w obwodzie. W tej chwili też nie odnotowaliśmy w ciągu ostatniego miesiąca, ani w ciągu ostatniej doby operacyjnej żadnego nielegalnego przekroczenia granicy na tych odcinkach. W tej chwili koncentrujemy się głównie jednak na tej odcinku granicy z Białorusią. Natomiast ta zapora, która powstaje, ten drut ostrzowy zostaje wykonany też przez żołnierzy Wojska Polskiego na wniosek Straży Granicznej. Jest to też związane oczywiście z tym, że przyszłościowo na granicy z Rosją będzie zainstalowana bariera elektroniczna. No i głównie pod tym kątem póki co jest stawiany ten drut.
A proszę powiedzieć, wiadomo już kiedy rozpoczną się prace?
Te związane z instalacją perymetrii na granicy z Rosją. Na razie jesteśmy na takim etapie wyboru firmy, która będzie wykonywała tą zaporę elektroniczną. My do końca listopada chcemy wybrać wykonawcę, natomiast w ciągu 3 pierwszych kwartałów przyszłego roku liczymy na to, że ta zapora już będzie wykonana, będzie gotowa. Niemniej jednak mamy nadzieję, że uda się wcześniej zakończyć tą budowę.
To jeszcze na moment spójrzmy na granicę polsko-białoruską, bo wspomniał pan, że to jednak tam koncentrujecie swoje główne siły. To jest tak, że ta zapora spełnia swoją funkcję, udaje się skutecznie ochraniać polskie granice, natomiast nie można mówić o tym, że te ataki, te próby, ataki hybrydowe i te próby przedostawania się na naszą stronę jakoś są już minimalne, bo to nadal jest spory problem. Proszę powiedzieć, czy ta zapora, która już powstała, można powiedzieć, że ona jest skuteczna, wystarczająca?
Oczywiście, że jest skuteczna. Warto tutaj spojrzeć na liczby prób nielegalnych przekroczeń granicy ze zeszłego roku, które liczyliśmy w setkach. Dzisiaj jednak dzięki tej fizycznej zaporze mamy tych prób zdecydowanie mniej. Warto też zauważyć, że cudzoziemcy przy wsparciu białoruskich służb wykorzystują głównie tereny, gdzie jest rzeka, gdzie nie ma tej zapory. Te wszystkie rozlewiska rzek. Tam głównie teraz dochodzi do przekroczeń. Chociażby potwierdzeniem tego jest ostatnia doba, w czasie której ujawniliśmy 18 obywateli Egiptu, którzy próbowali na pontonach przekroczyć rzekę graniczną Świsłocz.
To jeszcze na zakończenie tylko jedna sprawa, bo mamy już odpowiedź strony rosyjskiej, przynajmniej odpowiedź szefa służby prasowej władz Kaliningradu, to te dotyczące budowy zaporu właśnie przy obwodzie kaliningradzkim. On nazwał działania Polski populizmem, ja tutaj zacytuję. Kiedy usłyszeliśmy o kolejnej polskiej inicjatywie budowy ogrodzenia wokół obwodu kaliningradzkiego, uznałem za stosowne zauważyć, że to ogrodzenie już istnieje. To są słowa Dmitrija Łysowa. I jak pan na takie słowa odpowiedział? Co pan myśli o takiej reakcji strony rosyjskiej?
To znaczy, my instalując taki drut, wzmacniamy system ochrony granicy państwowej. To jest kolejny element tego systemu. Oprócz tego, który istnieje do tej pory, czyli patroli funkcjonariuszy Straży Granicznej, czyli termowizji, noktowizji, tego całego systemu, który mamy wzdłuż całego odcinka granicy z Rosją. Jest to kolejny element, także on z naszego punktu widzenia wzmacnia tylko bezpieczeństwo naszego kraju.
A dodatkowo można też odpowiedzieć, że przecież chyba jest tajemnicą Poliszynela, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy no to nie była taka decyzja tylko i wyłącznie, albo suwerenna decyzja Aleksandra Łukaszenki. Wiemy, że gdzieś to też odgórnie było sterowane ze strony rosyjskiej, a także przez Rosję. Część tych osób była przemieszczana na polską granicę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Konrad Szwed, młodszy chorąży Straży Granicznej, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, mamy godzinę 16:16. Za kilka chwil połączenie z kolejnymi gośćmi. Tym razem spojrzymy na Bliski Wschód, dokładnie na wybory w Izraelu, ale z perspektywy libańskiej. A być może dostanę informację od realizatora, że już mamy to połączenie. Tak, mamy. Pan Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut. Dzień dobry.
Kłaniam się. Dzień dobry Pani.
No właśnie, Izrael zagłosował i jak na ten wynik, jak ten wynik został odebrany w Libanie?
No tak, przede wszystkim trzeba podkreślić, że my tutaj w Libanie mamy naprawdę dużo własnych problemów. Tak praktycznie jesteśmy od poniedziałku bez prezydenta. Nie został wybrany nowy, nie wiadomo kiedy będzie wybrany następny. Rząd jest w trakcie dymisji, także praktycznie całkowite bezprawie, które nam grozi. Jednak żywo, no przede wszystkim media interesują się wyborami w Izraelu, bo to przecież wiele od tego zależy. No to, co się podkreśla najbardziej, to właśnie, że jest możliwe zwycięstwo Benjamina Netanyahu. Takie, powiedzmy, główne tytuły, jakie już się pojawiają w internecie. Netanyahu wraca, zbliża się do władzy, ale nie sam, tylko też no, z taką ekstremistyczną prawicą. Przeliczono już według tutejszych danych, jakie do nas dochodzą, prawie 70%, a nawet może więcej głosów. I tutaj wychodzi z tego, że na 120 posłów to Netanyahu swoich samych będzie miał aż 32, a może tylko 32, bo reszta to przecież skrajna prawica i sojusznicy po tej skrajnej prawicy. Także wydawałoby się, że jest się czego obawiać. No przede wszystkim tego, że praktycznie no, będą rządzili sami, że na dzisiaj, to podkreśla prasa libańska, ta internetowa, no wydaje się, że będą posiadali 65 mandatów na 120 możliwych, czyli będą oni decydować o tym, co będzie się działo nie tylko w Izraelu, ale również na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o granicę morską. No tutaj wypowiedział się już premier, aktualny premier rządu, co prawda zdymisjonowanego, ale to jest jedyna władza, że nie boi się, że to w jakikolwiek sposób wpłynie na tą umowę, no wymęczoną praktycznie od kilku lat, a podpisaną zaledwie kilka dni temu, że nie będzie tutaj, niezależnie od tego, kto zwycięży, nawet jeżeli to będzie Netanyahu, jakiś niespodzianek, bo według Mikatiego, czyli naszego premiera, to Stany Zjednoczone są gwarantem i to, czego chciałby dokonać Netanyahu, czyli niejako zawiesić, jeżeli nie zlikwidować całkowicie tej umowy, raczej nie będzie miało miejsca. Jednak co bardziej pamiętliwi dziennikarze libańscy przypominają, że to nie kto inny jak Likud, czyli ta partia naszego Netanjahu właśnie w latach 70., na początku lat 80., później dokonała wielkiego zwrotu w stronę przecież krajów arabskich. No przecież to nie kto inny, jak Begin, założyciel tej partii, doprowadził przecież do Camp David, do tej ugody najpierw przecież z Egiptem, a później przecież też z innymi krajami, takimi chociażby jak sąsiadująca z Izraelem Jordania. No właśnie, czyli wiele, powiedzmy, zakłopotania, no bo zapowiedzi Netanjahu jak zawsze są bardzo, ale to bardzo bojowe, a wymagania tych właśnie no, partii prawicowych, ekstremistycznych będą prawdopodobnie jeszcze bardziej szły do przodu. Także mimo tego, że mamy się tym zajmować, to jednak Liban też się interesuje tym, co dzieje się na terenie Izraela. Niektórzy dziennikarze podkreślili, że jest pewnego rodzaju niespodzianka, ponieważ przewidywano, że po tych już przecież piątych wyborach w ciągu przecież 3,5 roku, że społeczeństwo izraelskie będzie zmęczone, nie będzie miało ochoty iść do urn. Jednak jest wielkie zaskoczenie, bo frekwencja, przynajmniej jak tutaj liczba, która do nas dotarła, 71,3%, to jest rekord, jakiego nie było już od 7 lat, czyli od roku 2015. Także patrzymy, słuchamy, kontrolujemy, bo oczywiście wiemy bardzo dobrze, że w zależności kto będzie tworzył rząd i rządził w Izraelu, to będzie miało wielkie, ale to wielkie, poważne odpryski również na sytuację, jaką mamy w Libanie. A już pani redaktor i szanowni państwo wiedzą, że ona nie jest dobra, jest zła i coraz gorsza i nie wiemy, dokąd idziemy. Jak powiedziałem kilka dni temu, idziemy w siną dal, czyli daleko i nie wiadomo naprawdę tak dokąd.
Bo faktycznie trzeba przyznać, że już po chyba 2 lata minęły, prawda, od tego potężnego wybuchu w sierpniu w porcie właśnie w Bejrucie. Te informacje, które płyną do nas z Libanu, no można powiedzieć, że trochę jak po równi pochywaj, one są coraz trudniejsze. Liban chyba w tak dużym, w tak głębokim kryzysie nie był od wielu lat.
Myślę, że nie istniał nigdzie na świecie tak wielki kryzys, tak mówią przynajmniej fachowcy, jaki istnieje teraz w Libanie. I to, że naprawdę jeszcze w jakiś sposób to państwo, nie, państwo nie funkcjonuje, państwo jest upadłe, ale że społeczeństwo jako tako funkcjonuje, to świadczy o nim bardzo dobrze, że przez te dziesiątki lat przeróżnych wojen, kryzysów naprawdę się uodporniło. No i nie można zapomnieć pomocy, jaka płynie chociażby z Polski, zwłaszcza po tym wspomnianym przez panią redaktor wybuchu, który miał miejsce 4 sierpnia roku 2020. No naprawdę olbrzymia, ale to olbrzymia pomoc również z naszego kraju poprzez słuchaczy Radia Wnet, Studia Bejrut, no i oczywiście naszą Fundację Fenicja, dociera bezpośrednio do zainteresowanych. Czyli pomijamy struktury państwowe, nie wiem, czy to mogę mówić głośno, bo po prostu te struktury państwowe są tak zdefraudowane, są tak upadłe, że praktycznie by łyknęły, w cudzysłowie mówiąc, wszystko, co by przyszło jako pomoc z zagranicy. Stąd my docieramy bezpośrednio do rodzin, do poszkodowanych, do chorych, do matek, które potrzebują mleka. I wiem, że teraz też już za tydzień, i to razem z taką przepiękną komisją, z reprezentacją Ministerstwa Kultury Polskiej, przylecą też dary, takie bezpośrednie dary typu lekarstwa, mleko, które dotrą bezpośrednio do tych rodzin, które znamy, które po prostu na co dzień spotykamy, bo trzeba pomagać tym, którzy się do nas zwracają, niezależnie czy to są muzułmanie, czy to są chrześcijanie, bo po prostu potrzebujący, głodny, chory jest po prostu człowiekiem.
To mówić można, nawet trzeba, tym bardziej, kiedy na szali mamy życie ludzkie. Tutaj ta pomoc humanitarna, jak słyszymy, jest niezbędna, więc my także bardzo serdecznie cały czas zachęcamy słuchaczy Radia Wnet, aby pamiętać też o Libanie. Kazimierz Gajowy, gospodarz Studia Bejrut, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy państwo, mamy godzinę 16:24 z Bliskiego Wschodu. Za kilka chwil przeniesiemy się nieco bliżej, za naszą wschodnią granicę, ale tutaj też tematy trudne, bo to oczywiście wojna na Ukrainie. Gościem Radia Wnet będzie profesor Romuald Szeremietiew, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki przed nami.
Reklama.
SDP Cafe rozpoczęło kolejną edycję spotkań w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 3 listopada gościem będzie Mariusz Pilis. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Skowroński. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl.
Po reklamie.
Popołudnie wnet.
I drodzy Państwo, prawie półmetek pierwszej godziny popołudnia wnet za nami, bo za kilka sekund punktualnie godzina 16.30. My w takim razie przechodzimy do rozmowy z kolejnym gościem, profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, wykładowca akademicki, ekspert do spraw wojskowości, bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Panie profesorze, zanim przejdziemy do sytuacji na Ukrainie, to najpierw spójrzmy na Polskę. Rząd podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Czy pańskim zdaniem to dobry ruch?
Ja myślę, że to konieczność po prostu. Strona polska weszła w posiadanie informacji, które mówią o tym, że ta granica również może być zagrożona, ponieważ no, Rosja musi zdestabilizować sytuację w Polsce, żeby odciąć Ukrainę od wsparcia, jakie Ukraina za pośrednictwem Polski otrzymuje. No i nie udało się to na granicy polsko-białoruskiej, tak, bo powstał tam płot i wystarczająco dobrze zabezpieczyliśmy tę granicę. No to teraz zdaje się, oni próbują uruchomić taki napływ tych uchodźców poprzez Kaliningrad. Więc no, jest to konieczność po prostu. Tutaj nie ma co rozważać, czy to jest dobry, czy niedobry ruch, tylko taka jest konieczność.
Czyli próba powstrzymania ewentualnego kolejnego szlaku migracyjnego, napływu uchodźców, a z drugiej strony, jak spoglądamy na sytuację na Ukrainie i na te ostatnie ataki, szczególnie na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie, no to też logicznie możemy spodziewać się, że niebawem będziemy mieli kolejną dużą falę tych osób, które po prostu będą musiały przed zimą opuścić swoje domy. Czy myśli pan, że to jest też ten element strategii, że Putin liczy na to, że właśnie złamie opór Ukraińców, no i spowoduje kryzys też po prostu u nas?
Znaczy, wydaje mi się tak, że Putin, ponieważ jego wojsko nie może odnieść sukcesów na polu walki i tam przegrywa, no to próbuje tę wojnę wygrać na innych polach. I jednym z takich pól jest oczywiście uderzenie w ludność cywilną Ukrainy i spowodowanie tam katastrofy humanitarnej. A więc no, jest to oczywiście możliwe, tak, ponieważ tonący, jak wiadomo, prędko się chwyta i to dotyczy zwłaszcza Władimira Putina.
A z drugiej strony zasoby Ukrainy też są w pewien sposób ograniczone. To jest bardzo trudne pytanie, ale pańskim zdaniem, panie profesorze, jeżeli teraz Ukraińcy będą musieli zdecydować, co wybrać, czy tak naprawdę właśnie skupiać swoje siły na ochronie tych dużych miast osiedli, na ochronie ludności cywilnej, czy być może kierować się właśnie i ochraniać tę infrastrukturę energetyczną. No coś, co jest też niezbędne do tego, aby państwo funkcjonowało, to jaką decyzję zdaniem profesora, do jakiej decyzji powinni się skłonić?
Znaczy, no to jest kwestia tylko taka, czy Ukraina dostanie wszystkie te środki obrony przeciwlotniczej i obrony przestrzeni powietrznej, których się domaga. Tak, bo już widać, że powiedziałbym, to używanie tych rakiet, które w tej chwili stosuje Rosja, pamiętajmy, że to oczywiście jest bardzo bolesne, jeżeli idzie o stronę ukraińską, ale jest to również bardzo kosztowny sposób prowadzenia wojny, jeżeli idzie o stronę rosyjską. Dlatego, że tego typu rakiety, zwłaszcza te pentagonalnego kierowane, precyzyjne, to są rzeczy bardzo kosztowne. I w związku z tym użycie tych rakiet dużo kosztuje również w sensie finansowym Rosji. Rosja nie ma nieograniczonych możliwości w tym zakresie. Cały czas zastanawiamy się, ile jeszcze w tych magazynach Rosjanie mają tego typu środków bojowych. No, ale sądząc po tym, że zaczynają używać rakiet przeciwlotniczych czy wystrzeliwanych rakiet, które służą do zwalczania celów na morzu, do atakowania celów naziemnych na terenie Ukrainy, to widać, że powiedziałbym tych możliwości, jeżeli chodzi o tę amunicję rakietową, mają już, one się im wyczerpują. Do tego dochodzi kolejna kwestia, mianowicie to jest pytanie, czy są w stanie wyprodukować jakoś szybko rakiety. No i tutaj znowu pojawia się ten problem, mianowicie, że jedni mówią 30, drudzy mówią 70% różnego rodzaju elektronicznego wsadu w taki pocisk, to są, pochodzą z Zachodu, a to akurat w tej chwili jest niedostępne, tak, w wyniku tych sankcji. No więc nie wydaje się wobec tego, żeby na dłuższy czas Rosja była w stanie tego typu kosztowną wojnę prowadzić. Mówię tutaj o użyciu właśnie tego typu środków. A więc no, Ukraina jest w bardzo trudnym położeniu i zbliża się zima i oczywiście możemy się spodziewać bardzo trudnej sytuacji. Tak, ale z drugiej strony to nie oznacza, że Rosja tutaj ma jakieś duże możliwości i może działać całkowicie beztrosko. Już mówią różnego rodzaju eksperci, znawcy zagadnienia, że zima na froncie będzie bardzo dotkliwa raczej dla strony rosyjskiej, ponieważ rosyjscy żołnierze nie mają odpowiedniego wyekwipowania, na przykład nie ma ciepłego mundurowania, są duże kłopoty natury logistycznej. To już kwestia nawet nie w dostarczeniu amunicji, ale w żywności często to się przejawia. Prawda? I tak dalej.
Profesorze, przepraszam, że tak wejdę teraz w słowo, tak. Tylko to wydawałoby się, że powinno być ogromnym problemem dla państwa, jeżeli to mówilibyśmy, nie wiem, o uczestnictwie w wojnie państwa europejskiego, Niemiec, Francji czy nawet Polski, ale że jednak Rosja tych swoich żołnierzy no, traktuje troszeczkę, jak nie chcę mówić, że jak takie mięso armatnie, no ale widzimy i ta częściowa mobilizacja, wiemy, że często ci żołnierze są, tak jak pan profesor wspomniał, wysyłani bez kompletnego ekwipunku, ale czy tak naprawdę ktoś w tej Rosji o to dba? Czy nie jest tak, że trochę jest to tam przyjmowane za pewną sytuację, którą po prostu trzeba zaakceptować i dalej ta częściowa mobilizacja będzie trwała i kolejni ci ludzie będą na front dosyłani? I czy nie jest trochę tak, że Rosja jednak może sobie na to pozwolić?
No nie bardzo może sobie na to pozwolić, dlatego że mnie się wydaje, że jeżeli idzie o zachowanie zwłaszcza rodzin i tego, jak one odbierają to, co się dzieje z ich, powiedziałbym, członkami rodzin, którzy zostali wcieleni do tej armii i w jakich warunkach oni znajdują, no to powiedziałbym, że tutaj pewna zbliżamy się do pewnej krytycznej linii, jeżeli idzie o to, jak będzie na to reagować społeczność rosyjska. Pamiętajmy, że Rosja rzeczywiście, ma pani rację, że Rosjanie są w stanie bardzo dużo wytrzymać. Tak, ale dzisiaj, biorąc pod uwagę, że istnieją te elektroniczne środki przekazu informacji, prawda, wiesz, każdy, kto ma tam jakąś komórkę czy coś takiego, to przekazuje do domu, tak, w jakich warunkach się znalazł i jak wygląda, powiedzmy, pobyt na tym froncie, jak oni są przygotowani i tak dalej, to wszystko się roznosi. Już słychać o różnego rodzaju protestach i niepokojach również w armii wśród tych ludzi, którzy są zmobilizowani, no i którzy pod gołym niebem często muszą, powiedzmy, przebywać, a wysłani na front no, giną i są duże straty. Więc no, to wszystko razem oczywiście może doprowadzić do sytuacji, w której się załamie ta odporność rosyjskiego społeczeństwa na wszystko to, co władza jemu funduje.
I tutaj też, panie profesorze, niejako w nawiązaniu do tego, co pan mówi, czyli że powoli dochodzi i Rosjanie dochodzą do pewnej granicy, że rodziny już zaczynają się buntować, to też pojawiają się takie komentarze, że być może to Ukraina nie powinna się biernie przyglądać kolejnym rosyjskim atakom rakietowym i na przykład też zaatakować blisko, do kilkudziesięciu kilometrów od granicy infrastrukturę krytyczną, ale po stronie rosyjskiej, bo ma już taki sprzęt, bo jest w stanie to zrobić. Czy pan uważa,
No
że to
nie w tej
byłaby dobra
chwili to, co...
strategia?
Nie sądzę. W tej chwili to, co chce strona ukraińska osiągnąć i co realizuje, to jest kwestia wyzwolenia terenów, które rosyjskie wojska zajęły i okupują. Tak? I jak widać, krok po kroku to się Ukraińcom udaje. Ja myślę, że tak zwana zachodnia część Dniepru, czyli ten rejon, na którym jest Cherson, zostanie wkrótce wyzwolony przez wojska ukraińskie. No i rysuje się kolejna operacja, którą Ukraińcy mogą skutecznie wykonać. To jest okrążenie również tych wojsk rosyjskich, które są na lewym brzegu, czyli na wschodnim brzegu Dniepru, i w konsekwencji odcięcie Krymu od kontaktu, powiedziałbym, z Rosją. A więc i wyzwolenie Krymu. To wszystko się może wydarzyć i moim zdaniem na tym się Ukraina skupia. Powiedzmy, dlatego że uderzenia gdzieś tam na terytorium Rosji, uderzenia jeszcze w ludność cywilną do tego, no to byłoby takie ząb za ząb, oko za oko, ale nie dające zwycięstwa stronie ukraińskiej. Natomiast złamanie tutaj wojsk rosyjskich, wypędzenie ich z terytorium, to jest prawdziwe zwycięstwo i ku temu do tego zmierza strona ukraińska.
I
I ja
uważa
myślę,
pan,
że
że pomimo, pan profesor uważa, że pomimo tak ciężkiej sytuacji i jak widzimy tych nasilonych ataków, które działają ewidentnie po prostu na wyniszczenie państwa, że ukraińskie wojsko jest w stanie to osiągnąć na polu bitwy, że to
tak.
nie musi być, nie powinna być decyzja jednak polityczna?
Jestem przekonany, że dowództwo ukraińskie dobrze prowadzi te operacje i sprawdza się, powiedziałbym. I tutaj plany są realizowane. Jestem pełen uznania dla ukraińskiego dowództwa w tym, jak prowadzi tę wojnę i jak rozgrywa to wszystko na froncie. I myślę, że sukces będzie po stronie ukraińskiej. Ja nie wykluczam, że jeszcze w listopadzie ten prawą strona Dniepru zostanie wyzwolona i Cherson będzie w rękach ukraińskich, a dalej być może, mimo że jest zima, że będzie zima, to jednak czekają nas jeszcze kolejne sukcesy wojsk ukraińskich w tej wojnie z rosyjskim okupantem.
I oby te słowa okazały się prorocze, profesor Romuald Szeremetiew, były wiceminister obrony narodowej, a także wykładowca akademicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek, godzina 16:41. Za moment tematy związane z energetyką i oczywiście z atomem polskim, na którym bardzo już czekamy i który najprawdopodobniej będziemy mieć w perspektywie 10 lat. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki przed nami i to będzie utwór, który wybrał dla Państwa realizator Popołudnia Wnet, Szymon Dąbrowski.
Studio Wilno w każdy czwartek o godzinie 9:10. Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Popołudnie wnet.
Drodzy Państwo, godzina 16:45 na naszych zegarach, a my mamy połączenie z kolejnym gościem, pan Robert Kuraszkiewicz, stały współpracownik Nowej Konfederacji, ekspert do spraw energetycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Rząd zdecydował, że pierwsza elektrownia jądrowa powstanie w Lubiatowie Kopalinie w województwie pomorskim. Wiemy także, że budowa tego obiektu będzie razem z amerykańską firmą Westinghouse. Proszę powiedzieć, czy pańskim zdaniem to dobry wybór?
Wbrew pozorom bardzo trudne pytanie. Po pierwsze, na pewno potrzebujemy energetyki jądrowej w Polsce. Po drugie, no musimy sobie zdawać sprawę, że kwestia wpływu tej energetyki czy produkcji tej energii elektrycznej w technologii jądrowej najwcześniej będzie za dekadę w Polsce, a po drodze mamy jeszcze mnóstwo innych problemów bieżących związanych z naszym systemem energetycznym do rozwiązania w pierwszej kolejności. Po trzecie, wbrew pozorom trudno bardzo na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że ja trochę jestem rozczarowany tą decyzją rządu, bo to jest formalnie rzecz biorąc, po pierwsze decyzja o lokalizacji zapadła wcześniej, a w tej chwili mamy decyzję o uchwałę rządu o wyborze technologii i partnera do tej technologii, czyli amerykańskiej firmy Westinghouse. Nie ma podanych żadnych istotnych parametrów finansowych związanych z całą strukturą tej inwestycji. A kwestia z energetyką jądrową jest tak skomplikowana, że są to inwestycje ogromnie kapitałochłonne i czasochłonne. Sam ten projekt Westinghouse'a się ocenia około 120-130 miliardów złotych samych kosztów. Pytanie, jaka struktura finansowa, pytanie, jaki udział Westinghouse będzie miał w tym projekcie, pytanie, czy polski budżet będzie tego ponosił te koszty, pytanie, czy my będziemy to ponosili w swoich rachunkach. Wie pani co, ja myślę osobiście, że zdecydowanie jest dużo więcej pytań niż odpowiedzi na tą chwilę.
Dużo pytań niż odpowiedzi i to też są zarzuty, które pojawiły się po stronie opozycji, jak i pewna niejawność, jeżeli chodzi o przetargi. A tutaj jeszcze jedno pytanie dotyczące ewentualnego konfliktu z Komisją Europejską, bo i takie zarzuty się pojawiły, że są już zarzuty, że właśnie faworyzujemy Amerykanów, że tak było od początku. Czy pan uważa, że tu może powstać taki konflikt też na tej płaszczyźnie?
Czyli w mojej opinii to jest sprawa na tym etapie drugorzędna. Jeżeli to dobrze zrobić, to sprawy proceduralne są jak gdyby funkcyjne wobec decyzji merytorycznej, powiedzmy. To po prostu w ten sposób odpowiem na to pytanie. Tutaj jakiegoś szczególnego, o ile to jest dobrze zrobione, szczególnego zagrożenia nie widzę. Ważniejsze jest to, żeby podejmując tak ważną decyzję o tak silnym związaniu się z jakkolwiek partnerem, no, opinia publiczna miała jasne informacje, ile to nas będzie kosztować i jaka będzie chociażby cena tej energii. Bo te dyskusje na temat ceny energii z technologii jądrowej to były zawsze najbardziej gorące dyskusje w krajach zachodnich, chociażby gdzie tego rodzaju inwestycje się toczyły, miały miejsce, czy mają miejsce dalej. I my tych wszystkich rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, ten mechanizm jak gdyby zarówno finansowania, jak i potencjalnie dojść do ceny tej energii, no ja się z nim nie zetknąłem nigdzie, żeby była podana jakaś informacja, jak to ma wyglądać. Więc to jest dla mnie też no taki niekorzystny znak zapytania.
Jeżeli chodzi o przejście na atom, to ostatnio coraz, a też nawet powrót być może do atomu, bo tak jest w przypadku naszych zachodnich sąsiadów, czyli Niemiec, coraz więcej państw z Unii Europejskiej się na to decyduje, ale pojawiła się ostatnio informacja, że uran, który jest potrzebny właśnie do, jest tak naprawdę tym elementem też niezbędnym, jest kupowany w dużej części z Rosji i że kraje Unii Europejskiej są od niego uzależnione.
Ja powiedziałbym, skorygowałbym tą, nie tyle zaprzeczył, to skorygował tą opinię, w tym sensie, że uran, sama produkcja paliwa jądrowego z uranu polega na czterech etapach. Pierwsze etapy są bardzo mocno konkurencyjne i jak gdyby ta podstawowa ruda uranu jest wydobywana w wielu miejscach na świecie i jest to wydobycie konkurencyjne, aczkolwiek najwięcej się wydobywa w kraju sąsiednim wobec Rosji, czyli Kazachstanie. Ale problem jest inny, że
Ale tak, przepraszam, że wejdę panu w zdanie, tylko Kazachstan chyba też jest w pewien sposób od Rosji uzależniony. To też nie jest tak stuprocentowo suwerenny partner.
Tak, znaczy jest, tu pewnie Kazachstan by się obraził, gdyby usłyszał takie zdania.
No,
Kazachstan
tak, no.
Próbuje budować swoją niezależność od Rosji, powiedzmy konsekwentnie, zdecydowanie. Życzymy mu sukcesów oczywiście na tej drodze, ale nie ma co ukrywać, że pani dotknęła istotnego problemu, że tak jest, te wpływy rosyjskie tam są duże. Ale problem jest jeszcze inny, polegający na tym, że na tych dwóch ostatnich etapach produkcji paliwa jądrowego to Rosja ma w tej chwili około 40% produkcji światowej. Czyli mówiąc w skrócie, produkcja paliwa jądrowego jest większym, Rosja ma większy udział w tej produkcji niż w ropie czy w gazie na przykład. Oczywiście jest tak, że te lata, które są potrzebne do wybudowania tej inwestycji, no, powinny spowodować, że ta produkcja paliwa jądrowego w krajach zachodniej Europy czy Stanach Zjednoczonych powinna ruszyć na większą skalę niż jest do tej pory. I takie plany są. No ale to jest wszystko kwestia oczywiście otwarta. W każdym razie to zagadnienie również bardzo silnej pozycji Rosji w energetyce jądrowej no, jest istotnym zagadnieniem.
Jest istotnym zagadnieniem, podobnie jak pytanie o to, co zanim w Polsce powstanie atom, czyli pytanie o to, na co powinna Polska w tym okresie przejściowym postawić, jak powinien wyglądać ten miks energetyczny pańskim zdaniem, aby był najlepszy na ten moment.
Tak, to problem jest taki, że wszelkie decyzje inwestycyjne w energetyce między momentem ich podjęcia a pierwszymi efektami no, muszą minąć lata. To jest taka skala inwestycji i wyzwań technologicznych, że coś, co mówimy, że jest szybko w energetyce, to jest najwcześniej 2-3 lata. To, co powinniśmy zrobić w tej chwili, to moim zdaniem dwie fundamentalne rzeczy. No jedna rzecz jest bardzo oczywista i się dziwię, że od dłuższego czasu jej nie realizujemy. Ktoś użył takiego sformułowania, to nie ja, więc nie mówię, że ja to wymyśliłem, tak zwana autostrada dla OZE. Czy powinniśmy wprowadzić pakiet proinwestycyjny, który pozwoli uruchomić szeroką falą inwestycje w odnawialne źródła energii, z których dzisiaj produkcja energii elektrycznej jest ze wszystkich źródeł najtańsza. One oczywiście mają swoje wady, tak zwane niestabilności, ale tutaj technologie też się zmieniają, więc za parę lat się powinny zmienić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wykorzystując tą kryzysową sytuację, no, powinniśmy przedłużyć w negocjacjach z Komisją Europejską tak zwany rynek mocy w Polsce, czyli możliwość backupowania polskiego systemu energetycznego tymi starymi blokami węglowymi powyżej roku 2025, bo szanowni państwo, sobie musimy zdawać sprawę, że w 2025 roku kilka gigawatów energii węglowej no, wypadnie z produkcji, z rynku rezerwy mocy, czyli takiego zabezpieczenia powiedzmy dla rynku, dlatego że to są stare kilkudziesięcioletnie bloki, one powinny być wyłączone już wcześniej. Nowych inwestycji w to miejsce nie było, więc w ten rok 2025 będzie dla nas dużym wyzwaniem w polskiej energetyce. Jedynym źródłem, który jest w stanie to istotnie poprawić, to są duże odblokowanie dużych inwestycji w odnawialne źródła energii.
I też między innymi tego problemu dotyka pan w swoich publikacjach na stronie Nowej Konfederacji. Jedna z ostatnich mówi o tym, że to Polska powinna mieć dużo większy wpływ albo realny wpływ na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o rozmowy dotyczące odbudowy Ukrainy, na to, jaka pomoc płynie z Zachodu. Na ten moment uważa pan, że niekoniecznie polski rząd, polscy politycy, przedstawiciele też na szczeblach unijnych spełniają swoje zadanie.
Ja powiedziałem tak, no bo tak obserwując te wydarzenia, które się toczą w wojnie na Ukrainie, to wytworzył się taki, no moim zdaniem, o tym piszę rzeczywiście w tym ostatnim tekście na Nowej Konfederacji, wytworzyło się takie dwa kręgi decyzyjne wśród państw, w państwach Zachodu w odniesieniu do wojny rosyjskiej wywołanej przez Rosję. Jeden to jest grupa G7, gdzie Amerykanie uzgadniają w skali globalnej główne ruchy w odniesieniu do Rosji. No przypomnijmy, że w tej grupie G7 jest chociażby również Kanada i Japonia, które są sojusznikami Zachodu ewidentnie w tym konflikcie. A po drugie, no, prezydent amerykański uzgadnia swoje decyzje, swoje stanowisko polityczne moim zdaniem w odniesieniu do Ukrainy, no właśnie z premierami w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Ja osobiście uważam, że Polska powinna mieć aspiracje do tego, żeby w tym kręgu głównych państw decyzyjnych, które w porozumieniu z Amerykanami wypracowują stanowisko polityczne, dlatego że, szanowni państwo, no bez złudzeń gdzieś, i o tym się dyskutuje w zachodniej Europie, gdzieś w którymś momencie kiedyś jakieś rozmowy z Rosją na temat zakończenia wojny będą się toczyły, gdzieś będą podejmowane decyzje dotyczące odbudowy Ukrainy, a dzisiaj Ukraina jest wspomagana w wysokości kilkudziesięciu miliardów euro już w tej chwili różnych transferów funduszy i są to w większości fundusze w postaci nie grantów, tylko kredytów i pożyczek. Oczywiście dzisiaj nikt nie dyskutuje na temat ich spłaty, ale ta kwestia rozwiązania tych problemów finansowych Ukrainy po obronie niepodległości, w co wierzę, że Ukraina to osiągnie, no to będzie jeden z najważniejszych elementów dyskusji i najważniejszych procesów w odbudowie Ukrainy. Dzisiaj to jest tak, że składają się na to państwa, które zachodnie, które wymieniłem, no plus Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, które też są jakby pod wpływem grupy G7 głównie. Ale ja osobiście twierdzę, że główne decyzje dotyczące procesu odbudowy Ukrainy będą się toczyły w gronie tych państw, które miały główny wpływ na podtrzymywanie finansowe państwa ukraińskiego.
I o to chodzi, abyśmy tego momentu nie przespali, abyśmy też nie dali się z tego wykluczyć. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Robert Kuraszkiewicz, współpracownik Nowej Konfederacji, ekspert do spraw energetycznych, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Drodzy Państwo, 16:56 na naszych zegarach. Za kilka chwil wiadomości, a zaraz po nich druga godzina popołudnia. Wnet, ja jeszcze żyję rankiem, chociaż już za oknem ciemno, bo też ostatnie przestawienie zegarów. Ciemno, gdy się budzimy, ciemno, gdy wracamy z pracy do domu, więc chwila muzyki i zaraz kolejna godzina popołudnia Wnet.
Wiadomości wnet.
Jaśmina Nowak, zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że pierwsza elektrownia jądrowa powstanie w Lubiatowie Kopalinie w województwie pomorskim. Rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy tego obiektu we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. To formalny początek ponad 10-letniego procesu powstawania elektrowni atomowej. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu Mateusz Morawiecki podkreślił, że to inwestycja w system energetyki jądrowej, która będzie miała korzystne, a także długotrwałe dla Polski skutki.
Elektrownie jądrowe charakteryzują się dużym kosztem kapitałowym na początku, a później niewielkimi kosztami zmiennymi, niewielkimi kosztami w kolejnych dziesięcioleciach, nawet przez kolejne 50-60 lat możemy liczyć na tanią energię z elektrowni jądrowych. A więc jest to nie tylko inwestycja bardzo opłacalna dla Polski, ale także korzystna dla środowiska naturalnego. Ogromna większość państw w Unii Europejskiej korzysta z tej energii.
Premier przekazał także, że jest za powołaniem komisji weryfikacyjnej w sprawie energetyki. Szef rządu zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony projekt powołujący takie gremium. Szef rządu tłumaczył, że komisja miałaby zbadać, kto uzależniał Polskę od Rosji.
Ja jestem gorącym zwolennikiem powołania komisji weryfikacyjnej, która by objęła weryfikację wszystkich potencjalnych działań, kontaktów, które służyły uzależnieniu Polski od Rosji. Polacy mają prawo wiedzieć, kto kiedy podejmował jakie decyzje, kto co robił, uzależniając nas coraz bardziej, a to od Gazpromu, a to od różnych korporacji rosyjskich. Przygotujemy w ciągu najbliższych 2 tygodni odpowiednią ustawę. Poprzez tą ustawę przedstawimy, w jaki sposób najlepiej byłoby to zweryfikować.
Na razie nie wiadomo, jaki zakres czasowy obejmą pracę potencjalnej komisji. Wcześniej posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw działań organów państwa w sprawie zapobiegania, a także przeciwdziałania wpływom zagranicznych służb specjalnych na politykę zagraniczną Polski w latach 2013-2022. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że w ciągu miesiąca zapora elektroniczna na granicy Polski z Białorusią będzie gotowa. Budowa ogrodzenia na tej samej granicy została zakończona latem tego roku. Szef MSWiA powiedział, że po uruchomieniu systemów elektronicznych będzie to najlepiej strzeżona granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Przedstawiciele resortu wskazali, że według pozyskanych informacji szansa na przedostanie się przez zaporę wynosi 1%. Minister Mariusz Kamiński powiedział także, że konieczne jest podobne zabezpieczenie granicy z Rosją. Szef MSWiA zapowiedział, że na całej tej granicy powstanie zapora elektroniczna. Zaznaczył, że nie można wykluczyć ataku hybrydowego także bezpośrednio ze strony Federacji Rosyjskiej. Mariusz Kamiński wskazał, że ataki hybrydowe ze strony Białorusi nie były suwerennym działaniem tego państwa. Decyzje były podejmowane w Rosji, a jej stolica Moskwa była z reguły pierwszym przystankiem w drodze na granicę białorusko-polską. Minister wskazał, że z tego powodu nasza granica z Rosją także może być kolejnym celem grup migrantów przesyłanych przez Rosję. Wykonawca prac ma być wyłoniony pod koniec listopada, a w tym miesiącu mają rozpocząć się prace związane z montażem urządzeń. Zapora elektroniczna na granicy z Rosją ma być gotowa już w przyszłym roku. My o tym rozmawialiśmy z przedstawicielem Straży Granicznej. Cała ta wypowiedź jest do znalezienia w podcaście popołudniowym na naszym portalu www.wnet.fm. Tymczasem już za kilka miesięcy w kilku gminach w Belgii specjalne kamery będą identyfikowały kierowców korzystających z telefonów komórkowych podczas jazdy. Projekt pilotażowy zostanie uruchomiony na początek w jednej z brukselskich gmin. Zdjęcia wykonywane przez kamery mają być natychmiast przekazywane na policję, a ta będzie wysyłać mandaty. I to nie niskie. Kary będą wynosiły około 200 euro. Natomiast recydywistą odbierane będzie prawo jazdy. Inteligentne kamery i natychmiastowe mandaty mają doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych powodowanych właśnie przez kierowców, którzy są zdekoncentrowani, bo korzystają z komórek podczas jazdy. A z danych Belgijskiego Instytutu Ruchu Drogowego wynika, że kierowcy spędzają nawet 2% czasu za kierownicą właśnie zerkając na ekrany. Chodzi nie tylko o rozmowy czy wysyłanie SMS-ów, ale także o wykorzystywanie smartfonów jako GPS. Karane jest trzymanie ich w ręku, na kolanach czy na fotelu obok. Muszą być one w uchwycie przymocowanym do deski rozdzielczej albo do szyby, bo tylko tak będzie bezpiecznie. Drodzy Państwo, mamy godzinę 17:05, to były wiadomości w Radiu Wnet, a za kilka chwil udamy się w podróż do Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, bo kolejnym gościem drugiej godziny popołudnia Wnet będzie Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres por Tres, a także Republika Latina na antenie Radia Wnet, ale zanim rozpoczniemy drugą godzinę, to jeszcze chwila muzyki przed nami.
Popołudnie Wnet.
11 minut po godzinie 17 na naszych zegarach, a w studio przy krakowskim przedmieściu jest już Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Dresportres, a także Republika Latina na antenie Radia Wnet. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Republika Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
Mój buenas tardes?
No właśnie nie wiem, co powiedzieć. Czy powiedzieć mój buenas tardes, czy już mój buenas noches, bo już jest wieczór, w sumie się zaszło słońce. A w zasadzie powinniśmy powiedzieć po portugalsku boa tarde albo boa noite, bo dzisiaj będziemy, znaczy ja będę mówił o wyborach w Brazylii. Takie podsumowanie troszkę i kampanii wyborczej, i również wyników obydwu kandydatów. Przypomnę Państwu, że Luiz Inácio Lula da Silva, były prezydent Brazylii, wygrał te wybory. Wygrał je liczbą prawie 51% głosów, czyli 50,9% głosów. Jego kontrkandydat, czyli Jair Messias Bolsonaro, obecny prezydent Brazylii, otrzymał 49,1% głosów. No i tu się mówi, proszę Państwa, że ta różnica była bardzo niewielka, bo rzeczywiście ta różnica, no weźcie Państwo pod uwagę, to jest niecałe 2% głosów i to jest około, zdaje się, nieco ponad 2 miliony, nieco ponad 2 miliony głosów. W związku z tym ja na taki duży kraj, jakim jest Brazylia, czyli około 200 milionów osób, no to ten wynik jest naprawdę, ta różnica, może powiedzmy tak, jest naprawdę bardzo nieduża. Natomiast ja bym chciał się troszkę skupić na kilku tematach. Po pierwsze, jak wyglądała kampania wyborcza w Brazylii. Po drugie, dlaczego wygrał Luiz Inácio Lula da Silva, a przegrał Jair Bolsonaro. No i po trzecie, jakie są perspektywy dla nowego prezydenta zarówno na arenie, zarówno w perspektywie krajowej, jak i na arenie międzynarodowej. Zacznijmy od kampanii, proszę Państwa. To była kampania bardzo brzydka, brudna, zła, bardzo brutalna również. I kampania, która bym powiedział, że no zupełnie nie pasująca do tego charakteru Brazylijczyków, jaki możemy sobie wyobrazić, czyli tego pogodnego ludu, który gdzieś tam sobie tańczy sambę, bawi się na karnawale i ogólnie używa życia. To jest oczywiście takie stereotypowe podejście, natomiast weźcie Państwo pod uwagę, że kampania wyborcza pokazała, jak bardzo spopularyzowanym społeczeństwem są Brazylijczycy. Myślę, że jeżeli chodzi o ten podział pomiędzy zwolenników i przeciwników Jaira Bolsonaro, może na tym się skupmy, bo to generalnie, no weźcie Państwo pod uwagę, że jeżeli powiemy o tym, dlaczego Jair Bolsonaro przegrał, dlatego, że po prostu Luiz Inácio Lula da Silva otrzymał więcej głosów. I taka powinna być odpowiedź. Oczywiście przyczyny za chwileczkę Państwu opowiem, natomiast Jair Bolsonaro jest politykiem bardzo kontrowersyjnym. No, bardzo wiele osób mówi po prostu, że jest takim zwykłym oszołomem politycznym. No ja poniekąd mógłbym się zgodzić z tym zdaniem. Mówię poniekąd, bo no nie powinno się na polityka tak mówić. Ale jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę samą kampanię, to była chyba najgorsza kampania wyborcza, jeżeli chodzi o Brazylię, o historię Brazylii. Dlaczego? Dlatego, że kandydaci nie skupiali się na obietnicach wyborczych, nie skupiali, to nie była kampania pozytywna, to nie była kampania, która powiedziała, w której obydwaj kandydaci by mówili, słuchajcie, ja oferuję, jeżeli zostanę prezydentem, ewentualnie jeżeli przedłużycie mi moją prezydenturę na drugą kadencję, to zrobię to, to i to. Nie, proszę Państwa, to była kampania wzajemnych oszczerstw, prania brudów, wyzywania się od najgorszych. Z jednej strony mamy, proszę Państwa, Jaira Bolsonaro, który mówił, że Lula to jest złodziej, oszust, korupcjonista i jeszcze w dodatku syn szatana, który chce pozamykać wszystkie kościoły w Brazylii. Z drugiej strony mamy Lulę, który mówi, no może Lula był dużo mniej stanowczy w swoich osądach, może powiedzmy tak, ale mówi zaraz, ale przecież Jair Bolsonaro doprowadził Brazylię prawie na skraj przepaści. W dodatku, i tutaj może nie sam Lula, ale jego zwolennicy mówili, Jair Bolsonaro też jest satanistą, też jest masonem, w dodatku jeszcze jest pedofilem i jeszcze propaguje kazirodztwo. Zresztą no, jeżeli chodzi o temat kazirodztwa, to zdaje się obydwie strony się oskarżały nawzajem. Ja mówię to Państwu, troszkę pokazuję jako anegdotę, ale tak proszę Państwa było. Kampania wyborcza Brazylii to był szereg fake newsów. Proszę Państwa, my mówimy, możemy powiedzieć o tym, że polska scena polityczna jest tak bardzo spolaryzowana, tak bardzo podzielona na ten obóz PiS i antyPiS. No nie, proszę Państwa, w Brazylii ta polaryzacja jest jeszcze silniejsza. W Polsce, proszę Państwa, tylu fake newsów, ile się pojawiło podczas kampanii wyborczej. I to nie sterowanych, proszę Państwa, gdzieś z zagranicy, ale wychodzących od samych Brazylijczyków. Tych fake newsów, proszę Państwa, to były tysiące, dziesiątki, być może nawet setki tysięcy. Każdego dnia Brazylijczycy bombardowani byli informacjami no zupełnie niepotrzebnymi dla nich. Bo gdybym ja był Brazylijczykiem, to bym oczekiwał tego, żeby mi kandydat powiedział, dobrze, ja chciałbym zrobić to, to i to. Skorzystasz na moich rządach w ten i ten sposób. A nie to, że kontrkandydat to jest przeproszeniem barachło i w ogóle do niczego się nie nadaje. I tak, proszę Państwa, wyglądała ta kampania. W dodatku, proszę Państwa, jeżeli mówimy o tej brutalizacji, niestety była to nie tylko brutalność słowna, ale również brutalność fizyczna, o czym też Państwu wspominałem, mówiąc o tym, że zwolennicy Luli zazwyczaj byli bici, a niektórzy nawet zabijani przez zwolenników, czy może raczej inaczej pobici na śmierć przez zwolenników Jaira Bolsonaro. No i proszę Państwa, mamy wybór. Luiz Inácio Lula da Silva został wybrany na nowego prezydenta Brazylii. Dlaczego on, a dlaczego nie Jair Bolsonaro? No i tutaj, proszę Państwa, musimy się troszkę cofnąć pamięcią wstecz o kilka miesięcy, może o kilka lat, a może nawet o kilkanaście lat. Dlaczego? Dlatego, że przypomnę Państwu, Luiz Inácio Lula da Silva rządził Brazylią w latach 2003-2011 i jego rządy były wspominane naprawdę bardzo dobrze przez ogół Brazylijczyków. Dość powiedzieć, proszę Państwa, że kiedy Lula odchodził z urzędu prezydenckiego, cieszył się poparciem 90% Brazylijczyków. W związku z tym na pewno było to dużo więcej osób niż ten jego, nazwijmy to, żelazny, czy jakiś, no powiedzmy, ten trwały elektorat, który by na niego głosował. W związku z tym też na pewno musiał się cieszyć poparciem ludzi nie głosujących na lewicę. Z drugiej strony, proszę Państwa, mamy Jaira Bolsonaro, który, no właśnie, jak by go nazwać? Bo ja bym go może nie nazwał politycznym oszołomem, ale raczej politycznym chuliganem. Osobą, która rzeczywiście doprowadziła ten urząd prezydencki, można powiedzieć, na skraj przepaści, przede wszystkim swoją polityką i swoimi wypowiedziami. Wypowiedziami głupimi, wypowiedziami bezczelnymi, wypowiedziami, które de facto lekceważyły ogół Brazylijczyków. I proszę Państwa, spotkałem się z takim zdaniem, że to nie jest tak, że Lula wygrał 2 milionami głosów. To jest, proszę Państwa, tak, że Bolsonaro przegrał 700 tysiącami głosów. A w zasadzie liczbą 7 tysięcy osób ofiar epidemii COVID-19. Przypomnę Państwu, że Brazylia jest po dzień dzisiejszy drugim krajem na liście po Stanach Zjednoczonych, w którym liczba ofiar jest najwyższa. I o ile w Stanach Zjednoczonych mamy dużo powiedziałbym, dużo różnych powodów, dlaczego tyle ofiar epidemii jest. O tyle w Brazylii de facto odpowiedzialność, może nie jednoosobową, ale bardzo silną, na pewno ponosi właśnie Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, który nie chciał uznać istnienia koronawirusa i nie chciał uznać skutków tejże choroby. Jair Bolsonaro, który mówił, że koronawirus to jest taka umagripezinia, czyli taka grypka, proszę państwa, czyli taki wirusik, który na pewno zaraz weźmie i upadnie. I oczywiście, proszę państwa, można byłoby powiedzieć, że Jair Bolsonaro jako politykę prawicowy, nastawiony prorynkowo, starał się uratować brazylijską gospodarkę, tylko że no niestety, proszę państwa, kiedy Jair Bolsonaro obejmował te rządy, mówię tutaj o roku 2018 i obejmował w atmosferze straszliwego smrodu politycznego, smrodu związanego z aferami łapówkarskimi, o których za chwileczkę też państwu tutaj postaram się opowiedzieć, obejmował jednak Brazylii w dosyć dobrej kondycji ekonomicznej. Wraz z nastaniem pandemii, kiedy okazało się, proszę państwa, że Brazylijczycy de facto nie są niczym chronieni, że Jair Bolsonaro proponuje jakieś ziółka, leki, które są niepotwierdzone, a nie chce wprowadzić szczepionek. I kiedy, proszę państwa, okazało się, że liczba ofiar wynosi prawie 700 tysięcy, to jest, proszę państwa, tak jakbyśmy wzięli mapę Polski, wzięli gumkę i wygumowali miasto Łódź. To jest tak, żebyście sobie państwo po prostu byli sobie w stanie wyobrazić. W związku z tym można tak powiedzieć, że nawet tych kilkanaście miesięcy od zakończenia tej największej fali COVID-19 jak gdyby troszkę podniosły reputację Jairowi Bolsonaro, bo rzeczywiście to trzeba tutaj powiedzieć, że opinia o jego rządach mniej więcej w drugiej połowie 2021 roku, czyli rok wcześniej, była fatalna. I rzeczywiście, gdyby wówczas odbyły się wybory, to byśmy w ogóle nawet nie mówili o jakichkolwiek szansach obecnego prezydenta na reelekcję. W związku z tym, tak właśnie, tak możemy, proszę państwa, tłumaczyć. W dodatku jeszcze możemy tłumaczyć zapaścią ekonomiczną, biedą, narastającą biedą, proszę państwa, sytuacją taką, że ludzie nie mają za co sobie kupić jedzenia. Bo weźcie państwo pod uwagę, że Brazylia, mimo tego, że jest największym krajem Ameryki Łacińskiej, to również w tym kraju, jak w soczewce, odbijają się problemy całego regionu. Czyli przede wszystkim olbrzymie zróżnicowanie społeczne, z którym walczył Luiz Inácio Lula da Silva podczas swoich rządów i dzięki któremu wielu ubogich Brazylijczyków mogło awansować społecznie niemalże do warstwy średniej. Z drugiej strony mamy też, proszę państwa, biedę. Mamy ludzi pozostających bez pracy, ewentualnie pracujących w tym sektorze nieformalnym, który, przypomnę państwu, w całej Ameryce Łacińskiej został zbombardowany epidemią koronawirusa. No i, proszę państwa, pytanie, co robić? Oczywiście i jeszcze w dodatku wzrastające bezrobocie. Jairowi Bolsonaro, to co trzeba powiedzieć na plus, udało się zahamować te spadkowe tendencje i to na pewno jest bardzo duży plus dla obecnego prezydenta, jeżeli chodzi o ekonomię. Natomiast, no niestety, to, proszę państwa, nie wystarczyło do tego, żeby pokonać Luisa Inácio Lula da Silva. Pomimo tego, proszę państwa, że mówimy o tym, że Luiz Inácio Lula da Silva cały czas ciągnie się taki ogon korupcyjny, oskarżeń o korupcję. Przypomnę państwu, to były dwie afery korupcyjne z 2000, mniej więcej połowy ubiegłego dziesięciolecia, czyli mówimy tutaj mniej więcej około 2015 roku. Zresztą afery, które też pomogły Jairowi Bolsonaro zdobyć władzę wówczas. To są sprawy Mensalão, czyli łapówki dla członków Partido de Trabalhadores, czyli partii pracujących, z której wywodzi się Lula. No i z drugiej strony Lava Jato, czyli łapówki z dwóch firm. Jedna z nich to jest Petrobras, czyli taki brazylijski Orlen, tylko pewnie 100 razy większy. I z drugiej strony Odebrecht, czyli firma budowlana, biorąca udział w przetargach dla powiedzmy firm państwowych, czy urzędów państwowych, która słynie z tego, że jest po prostu synonimem korupcji, nie tylko w Brazylii, ale i w całej Ameryce Łacińskiej. W związku z tym, proszę państwa, Luis Inácio Lula da Silva też padł ofiarą tejże afery. Sergio Mohu, ówczesny sędzia, robił wszystko, żeby oskarżyć Lulę. Z tym, że proszę państwa, okazało się później, że Sergio Mohu został ministrem sprawiedliwości Jaira Bolsonaro. No i nagle się okazało, pytanie jest takie, czy Sergio Mohu jako sędzia był osobą neutralną? No bo chyba nie. I to też pomogło, proszę państwa, Luli jak gdyby powrócić do wyścigu o władzę. Natomiast moje zdanie jest, proszę państwa, prywatne takie, że Lula powinien, zanim rzeczywiście by powrócił do tej polityki, oczyścić się całkowicie z zarzutów o korupcję, a tego, proszę państwa, nie zrobił. No i wreszcie dwa pytania pod tytułem, jak będzie wyglądała polityka wewnętrzna Brazylii. Lula stawia na odbudowę Brazylii ekonomiczną, przede wszystkim poprawę warunków bytowych dla najuboższych, stawia również na ekologię, czyli ponowne zalesienie Amazonii, bo to jest też problem, który dotyczy nie tylko Brazylii, ale i całego świata. Z tym, że proszę państwa, to jest taka sprawa, mianowicie zwycięstwo Luli nie jest zwycięstwem całkowitym i to sobie musimy wziąć pod uwagę. To jest pierwsza rzecz, proszę państwa. A druga sprawa jest taka, że wobec Luli będzie bardzo silna opozycja w parlamencie i w urzędach lokalnych, czyli urzędach stanowych, czyli gubernatorów, które w sporej części, między innymi w São Paulo, zdobyli właśnie zwolennicy Jaira Bolsonaro. Czy Jair Bolsonaro uzna swoją porażkę? Pewnie któregoś dnia będzie musiał. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, Lula stawia na integrację Ameryki Łacińskiej łącznie z tymi państwami uznawanymi za dyktatury, powiedzmy sobie szczerze, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Tak czy inaczej, ewentualną prezydenturę Luli, bo miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, przyjdzie nam ocenić dopiero co najmniej za kilka miesięcy, a może i lat.
Przyjdzie nam ocenić, przyjdzie nam śledzić i komentować. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, Tres por Tres. Dziękuję. Drodzy państwo, godzina 17.28.